programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Potyczka z wirusem trwa i choć w tym starciu lekarze odnoszą coraz lepsze efekty, no to jednak patogen nie odpuszcza i doświadcza swą mocą coraz większą ilość, liczbę pacjentów. Pojawiły się nowe możliwości, a każdy dzień, każdy tydzień i miesiąc przynosi coraz lepsze efekty w tej walce. Nie mogliśmy się spotkać z moimi gośćmi na żywo w studiu. Mamy połączenie wideo, a zaproszenie do rozmowy przyjęli profesor Marek Sawicki, prorektor do spraw klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu, witam.
No i last but not least, gość specjalny, były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz, ozdrowieniec, muszę to dodać. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Panowie profesorowie pozwolą, że od gościa z Warszawy zacznę. Cieszy to, że można słyszeć i widzieć pana ministra w dobrym zdrowiu i w dobrej kondycji.
No nie ukrywam, że jak też się cieszę, ponieważ tutaj myślę, pozostali goście tuzy naszej medycyny potwierdzą to, że jesteśmy trochę zasmuceni tym, że wielu pacjentów, którzy trafiają do szpitala bez obciążeń, którzy na początku wydają się tymi, którzy lekko przejdą to zachorowanie, niestety tą walkę z chorobą przegrywają, więc nikt nie może być pewny na starcie, jak to zachorowanie przejdzie.
Musi pan minister pozwolić mi na drobną uszczypliwość i te wszystkie osoby, które są w szpitalach w tej chwili, to nie są statyści.
No zdecydowanie nie. Nie jest to rola dobrze opłacana i tak naprawdę nikomu nie opłaca się chorować.
Panowie profesorowie, coraz więcej możliwości, tak jak wspomniałem na początku naszej audycji, jest w tej chwili przed medykami. Medycyna daje kolejne możliwości leczenia. Panie profesorze, pan profesor Krzysztof Tomasiewicz, pańska klinika była pierwszą w kraju, która zastosowała leczenie osoczem ozdrowieńców. Pan minister tego doświadczył. Ja zaraz będę o to pytał. Dlaczego to jest tak istotne, ta metoda, panie profesorze?
Rzeczywiście mamy tych możliwości trochę, no ale bym tutaj nie przeceniał naszych możliwości, bo ich jest wciąż za mało, prawda? My tych leków konkretnie skierowanych na wirusa za wiele nie mamy. Ten arsenał jest bardzo ubogi. Jeżeli chodzi o osocze ozdrowieńców, to wydaje się no taką naturalną metodą leczenia zakażenia w tym momencie. Podanie preparatu, który zawiera przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, no daje nam nadzieję na to, że możemy to namnażanie się tego wirusa jak gdyby powstrzymać, zatrzymać i stąd jest ta metoda. Natomiast oczywiście no, kwestia jest momentu podania tego leku, no bo jest to lek w pewnym sensie, momentu podania, dlatego że no, jeżeli podamy go zbyt późno, to ta metoda może być niewystarczająca do wyleczenia pacjenta. I tutaj to, co powiedział pan minister o tym przegrywaniu tej walki, to jest niezwykle ważne, dlatego że no, jednym z elementów, który decyduje o tym, żeby tej walki nie przegrać, to jest znalezienie się pacjenta w odpowiednim momencie w szpitalu. No, a tu obserwacje nasze no, nie są zbyt optymistyczne, dlatego że wielu pacjentów trafia do nas na etapie już takiej zaawansowanej choroby.
Panie rektorze, niezwykle istotne jest to, żeby to osocze ozdrowieńców było dostępne. Czytamy, słyszymy co prawda o tym, że coraz większa ilość osób, które przeszły COVID-19, zgłaszają się do regionalnych stacji krwiodawstwa, ale to ciągle za mało.
Jeżeli chodzi o cyfry, to w samym województwie lubelskim mamy ponad 23 tysiące ozdrowieńców. To jest naprawdę pokaźna liczba, biorąc pod uwagę, że osoby te mogą kilkukrotnie oddać osocze, to naprawdę byłoby to zabezpieczenie przynajmniej dla naszego rejonu. Wiemy również o tym, że bardzo istotne jest w odpowiednim momencie podanie tego osocza. Podane za późno już nie daje takich efektów, więc czekanie na podanie osocza kilka dni, jak niestety bardzo często się zdarza w związku z jego permanentnymi brakami, no może spowodować znaczące pogorszenie stanu, a nawet zagrozić życiu chorych. W związku z tym Uniwersytet Medyczny podjął akcję, taką szeroko zakrojoną akcję, rozpoczynamy taką akcję promocyjną wśród ozdrowieńców w celu zwiększenia ilości oddawanego osocza. Na czym to ma polegać? Przede wszystkim chcielibyśmy zmienić mentalność społeczeństwa. To znaczy chcielibyśmy, żeby w świadomości ludzi stworzyć takie pozytywne skojarzenie, że jeżeli oddałem osocze, jeżeli ktoś, kto oddaje osocze, tak naprawdę aktywnie walczy z tą chorobą. Nawet jeżeli on sobie z tego nie zdaje sprawy, to jeżeli dzisiaj ja oddałem osocze, albo namówiłem kogoś, wytłumaczyłem mu, dlaczego jest to ważne, namówiłem go do tego, żeby oddał to osocze, to być może na końcu tej ścieżki terapeutycznej uratowałem komuś zdrowie albo życie. Wierzę w ludzi, wierzę w to, że ludzie chcą pomagać. To, że niektórzy nie kojarzą tego faktu oddawania osocza z ratowaniem życia ludzkiego. Bardzo ważna sprawa byłaby z naszej strony, ustawiamy na naszych studentów i pracowników. Chcielibyśmy ich aktywnie zaangażować w taką całą sieć propagowania, oddawania osocza wśród ozdrowieńców. Wprawdzie u studentów być może tych ozdrowieńców nie jest zbyt dużo, ale jest to bardzo aktywna grupa społeczna, która ma liczne kontakty i środowiskowe, i z rodzinami, ze znajomymi. Chcielibyśmy ich po pierwsze przekonać do tego, żeby rozpoczęli propagowanie takiej akcji, a oni, żeby przekonali następne osoby wśród swoich znajomych. Tutaj liczymy na spotkania bezpośrednio rektora, czy to z organizacjami studenckimi, czy też ogólnie ze społecznością studencką. Mamy taką nadzieję, że przyniesie to wymierne efekty, jeżeli chodzi o tłumaczenie i wytłumaczanie, dlaczego jest to takie ważne.
Co jest o tyle istotne, panie rektorze, w tej całej sprawie, to to, że osocze jednego ozdrowieńca może pomóc kilku osobom. Mówię w sensie jednostki oddane.
Kryteria są dosyć łagodne, jeżeli chodzi o kwalifikacje do oddawania osocza. Tam 28 dni od objawów choroby, 18 dni od bezobjawowej choroby, od skończenia izolacji. Przy bezobjawowej kryterium wiekowe 18-65 lat. No i te wszystkie kryteria, które są stosowane w ustawie, jeżeli chodzi o dawców. Ta grupa osób mogłaby być zdecydowanie większa.
Panie ministrze, pan był leczony osoczem, panu zostało podane osocze.
Tak jest. Jak wspomniał pan profesor Tomasiewicz, nie mamy takiego złotego środka dedykowanego leczeniu wirusa SARS-CoV-2, ale osocze ozdrowieńca jest, można powiedzieć, takim substytutem naturalnej odporności człowieka, którą on sobie dopiero wyrabia podczas zakażenia, bądź bezobjawowego, bądź choroby COVID-19. Dlatego my na tym wczesnym etapie, bądź środkowym etapie choroby, jeżeli podamy osobie zakażonej osocze ozdrowieńca z przeciwciałami skierowanymi przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, to w pewnym sensie odwracamy uwagę tego wirusa. My go zajmujemy tymi przeciwciałami, wyhamowujemy jego replikację i dzięki temu skracamy okres rehabilitacji chorego, a w przypadku części chorych tak naprawdę my nawet możemy o tym nie wiedzieć, że mu ratujemy życie w chwili podania osocza, bo my nie dopuszczamy do tego momentu krytycznego przełamania choroby, potężnej burzy interleukinowej, wtedy, kiedy już jest walka nie o zdrowie, tylko o życie pacjenta. A jeżeli chodzi o tych dawców, to jeden ozdrowieniec przy jednorazowej donacji wynoszącej tam około 600 ml może dać 3 jednostki osocza, czyli po tym jednorazowym podaniu z własnego osocza można pomóc 3 pacjentom. Są już ozdrowieńcy, którzy wielokrotnie oddawali swoje osocze, czyli są tacy, którzy swój dar serca przekazali kilkunastu osobom.
Pański przypadek jest o tyle ciekawy dla wszystkich, a teraz dla naszych słuchaczy, o tyle, że pan z lekarza, który pomagał osobom zakażonym SARS-CoV-2, stał się pacjentem i czekał na to osocze.
To był taki czasowy zmiana statusu mojego z lekarza na pacjenta. Na szczęście już odwróciłem ten status z powrotem na lekarza, wróciłem na dyżury. Chciałbym tylko wszystkim powiedzieć, tym, których ten wirus jeszcze do drzwi nie zapukał, że naprawdę ten przebieg może być ciężki. Ja też jak każdy liczyłem na to, że przejdę lżej, mimo że mówiłem, że wszyscy powinniśmy mieć nadzieję, że przejdziemy to lekko bądź bezobjawowo, ale no, statystyka jest nieubłagalna i każdy bez względu na choroby współistniejące, bez względu na PESEL musi się liczyć z tym, że może tą chorobę przejść ciężko. W moim przypadku stan mój był na tyle poważny, że dostałem również 2 jednostki SOSA. Zdając sobie sprawę z tego, że to nie jest taka magiczna różdżka, przełącznik, że to podajemy, mamy z głowy pacjenta, możemy go wypuścić, jest z nim dobrze. Po tym podaniu już tej pierwszej jednostki poczułem się trochę lepiej. Z jednej strony zdaję sobie sprawę z tego, że to jest i okres choroby, i nadzieja pacjenta, który dostaje lek i chce być leczony, co jest też bardzo ważne, ale z drugiej strony zdawałem sobie sprawę z tego, jak biologia działa, jak działają przeciwciała, że one tym wirusem fizycznie się przynajmniej częścią jego w organizmie zajmą i tak się stało.
Panie profesorze, pan Krzysztof Tomasiewicz, jakie w tej chwili są potrzeby kliniki chorób zakaźnych w Lublinie, jeżeli chodzi o tę ilość potrzebnego osocza od ozdrowieńców?
Potrzeby są olbrzymie, dlatego że my tak naprawdę, większość naszych pacjentów, którzy trafiają do kliniki, to są chorzy na takim etapie choroby, gdzie, tak jak wspomniałem, to osocze jest jedynym albo jedną z dwóch możliwości leczenia pacjentów. I my codziennie składamy zapotrzebowanie do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. No i z przykrością muszę stwierdzić, że zazwyczaj słyszymy, że tego osocza nie ma. Jak wspomniał pan profesor Sawicki, to oczekiwanie nawet kilkudniowe może być zbyt długie dla tego pacjenta. Więc tutaj chcielibyśmy doczekać takiej sytuacji, że po prostu zamawiamy i mamy i możemy tego samego dnia podać to osocze. My absolutnie nie szafujemy tym osoczem na prawo i lewo, także tu jest absolutnie gospodarka celowa w sensie podawania właściwym pacjentom, ale po prostu takie jest zapotrzebowanie, takich mamy pacjentów.
Pan prorektor Sawicki, czy to, o czym pan wspominał, ta akcja propagująca wśród studentów, wśród pracowników związanych ogólnie z ochroną zdrowia, to jest to rozwiązanie?
Proponujemy również pewne rozwiązania praktyczne. Wiele wynika z niedoinformowania, jak wspomniałem wcześniej. W związku z tym chcemy uruchomić numer telefonu oraz e-mail, w którym będzie można zostawić swój telefon, swój numer. Osoby zainteresowane będą tam mogły, że tak powiem, zwrotnie usłyszeć informacje na temat, czy ewentualnie należą do tej grupy, która może oddawać te osocze, na czym to polega, jakie jest ryzyko. Działania takie podejmujemy razem z Biurem Promocji naszego Uniwersytetu i z Centrum Wolontariatu. Nieprzypadkowo już kilkuset studentów zgłosiło się do tego naszego Centrum Wolontariatu. Chcielibyśmy właśnie, żeby oni wyjaśniali i namawiali ludzi do chętnych, czy też zainteresowanych wstępnie do oddawania tego osocza. Jednocześnie biorąc na siebie kwestię skontaktowania ich z RCKiK-iem, tak żeby odbywało się to sprawnie, żeby nie było na tej linii opóźnień. Zresztą od razu muszę wspomnieć, że również studenci już w tej chwili są oddelegowani do naszego regionalnej stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa i również tam pełnią takie czasami tylko pomocnicze funkcje przy oddawaniu osocza, ale jest to o tyle istotne, że oni się w tym realizują. To jest ich cel, to są medycy, oni specjalnie wybrali ten rodzaj studiów. Także jesteśmy z tego zadowoleni, że i myślę, że oni również odczuwają satysfakcję z tego, że w jakiś sposób w tej całej walce z pandemią uczestniczy.
Panowie, muszę o to zapytać, bo osocze to oczywiście bardzo ważny element w leczeniu COVID-19, ale wszyscy czekamy na ten jeden skuteczny lek, być może na tę jedną skuteczną szczepionkę. Doniesienia już się pojawiły się, nie chcę powiedzieć spekulacje, ale przypuszczenia, kiedy szczepionka będzie mogła być użyta i załatwi sprawę, pan profesor Tomasiewicz.
To znaczy, oczywiście te doniesienia są bardzo optymistyczne i my chcemy wierzyć w to, że rzeczywiście ta szczepionka będzie skuteczna. Tak jak zawsze mówię, jest to tak naprawdę jedyna metoda, która byłaby w stanie zwalczyć tą pandemię, a więc bez szczepienia będzie ciężko tutaj się pozbierać z tym problemem, jaki mamy w tej chwili. My musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wszystko w tej pandemii dzieje się troszeczkę na skróty. Wierzę w to, że jakość tych badań, które są prowadzone, nie cierpi, ale musimy sobie zdawać sprawę, że są to obserwacje krótkotrwałe. Tym niemniej tutaj niepokojące są te głosy, które słyszymy, już jeszcze szczepionki nie ma, a już jakaś część całkiem spora społeczeństwa, również środowiska medycznego mówi, że się nie będzie szczepiła. Co dla mnie jest kompletnie w tym momencie niezrozumiałe, dlatego że no, nie może być tak, że my czekamy, cały czas mówimy o szczepionce, a później mówimy, no dobrze, dobrze, że jest, ale się nie zaszczepię. Także to w ogóle jest moim zdaniem nieakceptowalne. Przypominam, że dopuszczenie nawet warunkowe czy wstępne bardzo na zasadzie szybkiej ścieżki przez agencję oceny medycznej czy takie jak FDA czy EMA w Europie opiera się na analizie przede wszystkim bezpieczeństwa i tutaj nie można zarzucić nic tym badaniom, które są w tej chwili prowadzone i które są oceniane. Po pierwsze są wykonywane, prowadzone na dużej liczbie chętnych, ochotników. Są prowadzone w różnych grupach. My czekamy z niecierpliwością na wyniki skuteczności również w tych grupach takich, gdzie spodziewamy się gorszej odpowiedzi. Już takie pojawiły się dane dotyczące osób starszych na przykład. I wydaje mi się, że po prostu czekajmy, aż będzie dostępna szczepionka, szczepmy się i liczmy na to, że to będzie ten początek końca tej pandemii.
Ja mam wrażenie, panie profesorze, że nieco wywołał do odpowiedzi ministra Posobkiewicza, któremu tematy anty i postawy antyszczepionkowców są jakoś chyba przekąs szczególnie bliskie.
Ja może też rozwinę to, co powiedział pan profesor, że my tak naprawdę w przeciwieństwie do tych ruchów antyszczepionkowych, do antyszczepionkowców, myślimy też o nich, ponieważ oprócz tego, że mamy już, stoimy w przeddzień, tak naprawdę to jest może być nawet kwestia paru miesięcy otrzymania bezpiecznego preparatu szczepionkowego, to liczymy również na skuteczny lek. Do niego jest droga dużo dłuższa. Liczymy na niego dlatego, że między innymi tych antyszczepionkowców, tych wszystkich sceptyków trzeba będzie potem leczyć, bo wirus nie zniknie ze środowiska. Nawet jeżeli będziemy się szczepili w dużej mierze, jeżeli na początku w tym ferworze zaszczepi się 50% społeczeństwa, to pandemia wygaśnie, ale wirus zostanie. On będzie krążył, tak samo jak wirusy grypy, inne wirusy, które w środowisku krążą, tylko będzie mu się trudniej przekazywać, bo nie będzie wektorów, bo te osoby, które przechorowały, przeszły bezobjawowe zakażenie, podobnie osoby zaszczepione, nie będzie ten wirus w nich replikował, namnażał się, nie będą wektorami i transmisja wirusa będzie trudniejsza, ale będą zachorowania, będą ciężkie przebiegi i między innymi to ci, którzy poprzez swój źle rozumiany sceptyzm, a tak naprawdę przez swoją głupotę się nie zaszczepią, będą naszymi pacjentami. Dla nich dobrze, żeby ten lek mimo wszystko był. Przykre jest tylko to, że ktoś swoją głupotę jest w stanie dopiero zweryfikować na szpitalnym łóżku.
Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Ostatnie zdanie, dosłownie od każdego z panów bym poprosił. Panie rektorze, dlaczego warto dzielić się tym osoczem?
No to jest chyba oczywiste, że dzięki temu naprawdę ratujemy zdrowie i życie. I miejmy tą świadomość. I to chyba jest wystarczająca nagroda dla każdego.
Panie profesorze?
Ja bym z innej strony zaapelował oprócz do zdrowieńców o oddawanie osocza, ale do wszystkich tak naprawdę, którzy nas słuchają, o rozsądek i o przestrzeganie zasad, dlatego że szczepionki jeszcze nie mamy. Osocze jest potrzebne wtedy, kiedy już jest człowiek chory, a starajmy się nie dopuścić do tego zakażenia, nie dopuścić do zachorowania. To jest najlepsza opcja.
I na koniec jeszcze, jeśli można, panie ministrze, dlaczego warto dzielić się osoczem?
Ja mogę powiedzieć po samym sobie, że otrzymałem osocze i żyję. Bycie dawcą osocza jest bardzo bezpieczną procedurą dla osoby, która oddaje osocze. A pamiętajmy o tym, że jedna osoba w tej bezpiecznej procedurze może skrócić chorobę wielu osobom, a tak naprawdę uratować życie drugiemu człowiekowi.
Bardzo panom dziękuję za udział w programie. Profesor Marek Sawicki, prorektor do spraw klinicznych Uniwersytetu Medycznego. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i gość specjalny. Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny i ozdrowieniec. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękujemy, kłaniamy się.
Dziękuję.
Dobranoc.
Dziękuję państwu bardzo. Dobranoc.